Niech będzie Bóg chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia ma cały szereg odniesień. Krótki kateches, one w większości dotyczą nauczania i stylu zachowania faryzeuszy. Znamy przypowieść o opowiadaniu o faryzeuszu i celniku, jak się modlili o wywyższaniu się faryzeusza przed Bogiem. W każdym tu wymiarze Pan ich wszystkich nazywał obłudnikami. Potworzyli własną przestrzeń prawa. Zapomnieli o tym, że Bóg jest miłością i miłosierdziem. Żąda od nas w pierwszym rzędzie wielkiej miłości do Niego. W tym duchu wracam do kontynuacji już trzeciego kazania zatytułowanego Nieposłuszny w oparciu orędzia, o pytanie, jakie kazałem postawić Panu Jezusowi, aby wyjaśnił w tej wielkiej bitwie związanej wokół mojej osoby zagadnienie posłuszeństwa. Wielokrotnie w orędziach Pan to wyjaśniał. Tutaj Pan Jezus przychodzi z ogromną pomocą i przekazuje potężny wykład. Omówiłem już dwie strony. Pan pokazuje cały dramat faryzeuszy i arcykapłanów, którzy zapomnieli, że Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem i skupili się na literze prawa, zapomnieli o istocie wszystkiego, o szukaniu we wszystkim Boga i o poznawaniu Jego poprzez miłość i wiarę. Stąd Pan wyjaśnia, dlatego przyszedłem na świat i nie poznali mnie. Mówi precyzyjnie i pokazywał w swoich tekstach, że był nieposłuszny. Pokazał nieposłuszeństwo matce, wyjaśniał to. Kiedy miał 12 lat, przyszedłem pełnić wolę ojca, był nieposłuszny wobec faryzeuszy, gdzie zaznaczył jasno, nie negował ich nauki. Natomiast to, co dziś mówi Ewangelia, negował ich pobożność, prawo, zwyczaje, które potworzyli, dlatego odeszli od Boga i nie byli w stanie Boga rozpoznać, a co najgorsze, Pana Boga skazali na śmierć. I tu Pan Jezus dalej kontynuuje swój wykład o zrozumieniu istoty posłuszeństwa w Kościele. Dzisiejszy świat różni się bardzo od ówczesnej Jerozolimy, mówi Pan. Współcześnie nie tylko Kościół zamknął się na moją mowę i pragnienia, nie zezwala mi przemawiać poprzez mojego ducha, ale równocześnie i równie szerzy wiele błędów w obrębie własnego nauczania. I to Państwu pokazywałem w kazaniach. Tylko kapłan katolicki potrafi uratować świat na podstawie orędzi do kapłanów danych włoskiemu kapłanowi Michelim Ottavieniemu. Pan Jezus tam niejednokrotnie mówił, że dziś, jeśli bym chciał w moim kościele przemówić, muszę otrzymać zgodę kapłana. A jak on we mnie nie wierzy? Więc nie pozwala się dzisiaj Bogu mówić w swoim kościele. I Pan Jezus cały czas pokazuje cały szereg błędów, herezji, które ogarnęły współczesny Kościół. Jest to podawane jako norma do funkcjonowania i do wierzenia przyjęcia. I tu kończyłem, Pan Jezus wyjaśniał, nie ma na myśli głównego źródła poznania Jego woli, jakim jest w Jego kościele papież, ale cały szereg podległych mu stanów kapłańskich. Moją wolą, mówi Panie, zbawienie dusz, jednak ja sam chciałbym wskazać Wam najlepsze ku temu drogi, a Wy zachowujecie się, jakbyście wiedzieli lepiej, jak zbawiać ludzi. Mówię do Was to przez tylu proroków, ponieważ błądzicie. Chcę pomóc mojemu Kościołowi, chcę go uleczyć. Ta pomoc dawana Bogu, dawana Kościołowi przez Pana Boga w ostatnich dziesiątkach lat, w ostatnim XX wieku jest niesłychanie szeroka. Jest kilkaset objawień maryjnych. Ponad 100 razy Matka Boża w XX wieku płakała. Daje znaki. Minimum ponad 100 stygmatyków, którzy byli przebadani przez Kościół w XX wieku, mówią w imieniu Pana Boga. Pan Bóg daje różnorakie orędzia związane z wiarą i z naturą. W 2005 roku Matka Boża Fatimska była w Nowym Orleanie, co jeździła po całym świecie i w Polsce też była. I w Nowym Orleanie płakała. Nikt nie wiedział dlaczego, o co jej chodzi. Za parę miesięcy przyszła potężna kara Boża na to miasto rozpusty gejów i homoseksualistów. Nikt tego nigdy nie wiąże. W tym roku byliśmy świadkami dramatu w Japonii. Matka Boża o tym, moi drodzy, przypomniała światu. Minister obecnego rządu japońskiego, kiedy ta kara się wydarzyła, publicznie wypowiedział się, jest to kara Boża na Japonię i zaapelował, aby Japończycy zmienili swoją orientację, jak miał samolubną, wpatrzenia w siebie. Dlatego Bóg posyła proroków, daje znaki, sam wielokrotnie przemawia, bo chce pomóc swojemu Kościołowi i chce go uleczyć. A my zapadamy na nieprawdopodobną chorobę. Już w polskim kaznodziejstwie teraz się pojawia jakieś trendy, że wychodzą kapłani na ambonę i mówią, tylko nie słuchać prywatnych objawień. Wszystko jakby ich coś poparzyło. A przecież pół roku temu papież wydał adhortację apostolską i każe zajął całe stanowisko wobec prywatnych objawień. I dopuszcza, że Bóg może tak ingerować, by pomóc ludzkości. Nie jest to uzupełnienie objawienia, ale dopełnienie i wyjaśnienie. Bóg przychodzi z pomocą. Czytałem sobie dzisiaj, jadąc, kazanie papieża Jana Pawła II z 13 maja 1982 roku. Wygłosił je w Fatimie. Drodzy Państwo, to są proroctwa. Nie mówi tak precyzyjnie w słowie o karze, ale jego myśli to są zapowiedzią tego, czego my dzisiaj stajemy się uczestnikami. Mówi konkretnie o odrzuceniu Boga, że cywilizacja nie chce Boga znać, że świat sobie nie zdaje sprawy, w jaką przestrzeń apokaliptyczną wchodzi. Byłem wtedy w seminarium. To chodził, chciał, te okazania nie zrozumiał. Byłem za głupi i wesoły. To dopiero z perspektywy czasu, poszukiwań, łaski Boga, badań historycznych, jakiś się obraz składa, to nie szaleństwo, ale zatroskanie o was. Zatroskanie o Kościół. Przecież nie po to otrzymałem kapłaństwo, abym fortunę i pozycję swoją w nim budował. Pierwsze, by wam pomóc i bym Kościół bronił. Skoro mam tyle przesłanek, że nie jest dobrze, więc zabieram głos. A obrona Kościoła i zabranie głosu nie jest dowodem na to, że nienawidzę Kościół i chcę schizmy czy rozwalenia. Przecież milczeniem jest przyzwoleniem na zło. Choć się oczyście modlę, to przynajmniej przez to ten ból mojego sumienia, który artykułuję na zewnątrz, będę troszkę mniej cierpiał w czyśćcu, aniżeli ci, którzy milczeli. Przecież Sejm Niemy, zatwierdzający trzeci rozbiór Polski, był ogłoszony Sejmem Zdrady. Bo nikt nie wołał, że matkę Polkę mordują. Wszyscy zgodzili się na to, co zaproponował zaborca. Były bagnety. Ale co? Własna skóra ważniejsza nad dobro ojczyzny? Moja własna skóra, moje życie ważniejsze nad dobro Kościoła? Drodzy Państwo, to jest coś nie tak poustawiane w myśleniu. Stąd Pan Jezus mówi: chcę dać wam mojego ducha, aby was oczyścił i przypomniał wam wszystko. Wy jednak zamykacie na mnie drzwi. W 7 tomie będzie to Pan Jezus w orędziach precyzyjnie pokazywał. Żąda od ciebie, abyś mu dał swój najcenniejszy dar. A tym najcenniejszym twoim darem jest twoja wolna wola. Twoje najistotniejsze jest sestwo, bycie, bo tu się dokonuje na płaszczyźnie wolnej woli twój wybór i rozwój twojego człowieczeństwa. A Bóg przez ten sposób chce ci pokazać, chce ci pomóc i wyprowadzi cię na nieprawdopodobne przeszczenie zrozumienia celowości Kościoła, celowości świata i celowości miłości Boga. Owszem, mówi Pan, nie wolno dać przemawiać w Kościele każdemu, kto twierdzi, że jest mojego ducha. Mieliśmy dziwnego pustelnika w niedzielę, który tu manifestował potęgę przy ołtarzu i po południu spakowaliśmy go. Gdy przeglądali nasi dowody, Teokracjusz, Mesjasz, Jahwe, i przychodzi i żąda: uwierzcie we mnie i go tu dopuszczę do ołtarza. Przecież byłbym nieroztropkiem. I kiedy słyszę, że mi takie bełkoty opowiada, biorę delegację z mężczyzn, którym to opowiadał, i rękę ściskam: bracie kochany, nadszedł czas opuszczenia pustelni. To jest mój obowiązek obrony i rozumie zachowawczość Kościoła, ale ta zachowawczość nie może powodować zablokowania Ducha Bożego, zablokowania dopływu łaski. Ten błąd popełnili faryzeusze, dlatego zostali arcykapłani wymazani z życia, moi drodzy, narodu żydowskiego w czasie powstań rzymskich. Należy to wszystko uważnie przeanalizować. Ale wy wszyscy tak bardzo drżycie o to, że mogłoby się okazać, że to ja sam mówię do was, że nie podejmujecie nawet starań o zbadanie mojego słowa. Kiedy przyjąłem zaproszenie Pana, aby iść za Jego orędziami, nie myślcie, że orędzia czasów ostatecznych, które nadeszły, że nie kosztowały mnie ogromnej walki, bitwy i wiary. To nie było skarbusie pstryknięcie. Czy myślicie, że nie miałem w sobie przestrzeni ryzyka, bojaźni, lęku przed tym, żeby was nie wyprowadzić na manowce? Bo dla mnie uwierzyć, co zdarza, jakiej wiary odczułem od rodziców i od Pana Boga, to jest pikuś. Ale później jest tysiąc pytań. W prowadzeniu, bo przecież patrzysz na reakcję owieczek, jak się zachowują, patrzysz na celowość, na skuteczność słowa. To nie stanął Pan przede mną: Piotrze, wiesz, to masz chleb. Nie wypiliśmy razem herbaty. Doprowadzał mnie do siebie przez potężne przestrzenie ciemnej nocy. Był moment, że nikogo wokół siebie nie widziałem i nie wiedziałem, dokąd iść. Choć wierzyłem do końca. Zresztą, mówi Pan, tak wiele serc jest dziś zanieczyszczonych i pustych. Jeśli faryzeusze i uczeni w piśmie nie rozpoznali mnie, Dlaczego wy mielibyście mnie rozpoznać? Jeśli dziś kapłan nie rozpoznaje Pana, no skarby kochane, jak wy to rozpoznacie? Jak jego myślenie zmieniło się z drogi ku Bogu, z drogi ku człowiekowi. Zamiast Bogu módlcą stał się społecznikiem. Zamiast pokochać nabożeństwa organizuje zabawy i imprezy. Nie widzicie tego? Perfekcjonizm już jest w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie bujarskim. Ale w Ameryce to kwitnie nieprawdopodobnie. Popełniacie te same błędy, mówi Pan, ale liczniej i widoczniej. Co to znaczy? Że my dziś jesteśmy gorsi od faryzeuszy. Że współczesny kapłan jest gorszy niż tamten faryzeusz. Kiedy miałem swoje rozciągnięcie na krzyżu, komisję w kurii i rozmowy, kiedy mi kardynał dał pół godziny na przeczytanie dekretu 6 stron i ustosunkowania się na żywca z ad hoc, to ja mu powiedziałem: księże kardynale, gdyby Pan Jezus miał taką komisję przed sobą wtedy, on by nie działał 3 lata, tylko 1,5 roku. Nie daliby mu więcej. I dziś Pan mi przychodzi z pomocą i mówi prosto: myśmy się nic nie zmienili, jesteśmy gorsi. Popełniamy większe błędy, liczniejsze i widoczniejsze. My, którym Pan dał klucze do Królestwa Niebieskiego. Kościół, jeśli nie ma w centrum Boga, jeśli nie szuka Jego głosu i pragnień, zatraca moc łask. Zauważyliście, że w tej chwili główna nasza bitwa to idzie o sakrum, o mszę świętą. Wszystkie zmiany liturgiczne co powodują? Wycofanie Boga z centrum. Każdego znaku, Jego symbolu. To jest mistrzostwa bitwa. Ostatnio księża Palotyni wydali zarys liturgiki na stronie tytułowej, umieścili Iksis, czyli rybkę chrześcijańską, ale ona się okazuje, że ona jest na szczycie piramidki, a piramidkę tę tworzą krzyżyki, skrabeusze egipskie. Autor książki pisze na stronie tytułowej: znak pierwotny chrześcijaństwa, ryba Iksis i, moi drodzy, krzyż koptyjski chrześcijański. Więc pytam się autorów, dlaczego zrobiliście piramidkę? Następnie, dlaczego ucięta piramidka, a u szczyty piramidki jest spirala masońska, zakręcona, potrójna, tak jak zbudowana bazylika ojca Pio w rotondowe górze. A skrabeusz to krzyż, który nie ma jednej belki, tylko pionowej nad poziomą, tylko kółeczko. A w kulturze egipskiej całkowicie co innego to znaczy i w dzisiejszej kulturze okultystycznej jest to znak masoński. A oni pięknie wypisują gdzieś. Czy oni myślą, że mają same guboli przed sobą? Dadzą jeden znak chrześcijański, ale 2 masońskie, 3, bo piramidka, krzyżyk i jeszcze spiralka pięknie zaciemniona niewinnie. Dlatego też nie dziwcie się, że Kościół zatraca moc we wszystkim, w słowie, w liturgii, w działaniu. Bo Bóg nigdy takiemu kierunkowi nie pobłogosławi. Jak oni mają czelność mówić, że idą dobrą drogą, skoro nie ma powołań, kościoły pustoszeją, sprzedają. Zostało nam tylko pokolenie po 50 już w Kościele Polskim. A dzieje się to dlatego, że Boga nie ma w centrum. Mówi Pan Jezus: Kościół powinien szukać zawsze mnie, mojej woli. Jak bardzo raniące i niesprawiedliwe jest to, że ufacie słowu pierwszych apostołów, a nie chcecie uwierzyć, że nie są oni ostatnimi, jakich nauczałem. Ogarnęła Kościół koncepcja deistyczna Boga. Stworzył się, było publiczne objawienie, teraz my odczytujmy, ale to nasze my odczytywane, wyćwiczone w protestantyzmie, przelane na Kościół katolicki powoduje, że mamy masło maślane, anarchię nieprawdopodobną w dziedzinie doktryny, liturgii, dyscypliny. Uratować dziś Kościół jest wręcz niemożliwość. Rozumiecie, jak nie przyjdzie Pan Bóg i tak nie chwyci nas za karki, jak się koty łapie. Nie was świecki, bo co wy biedacy wiecie? Tylko duchownych, którzy otrzymali klucze do mądrości Bożej, do poznania i do szafowania łask. Dlatego Pan Bóg posyła non stop swoich proroków ze światłem, ale oni za nic nie chcą przyjąć. Zachowują się tak jak przyszczepanie. Biorą do ręki kamienie, zatykają usta i wrzeszczą. I to jeszcze największy dramat, że wraz z przeciwnikami Kościoła swoi równo atakują. Nie odszedłem z ziemi w przestworza nieba, mówi Pan, abyście na podstawie pozostawionego Wam słowa sami zmagali się z trudnościami i szukali mojej drogi, ale we wciąż zmieniających się okolicznościach historycznych i kulturowych. Przecież Pan powiedział, nie pozostawię Was samych, poślę mojego Ducha, ześlę Ducha Świętego, będę Wam towarzyszył. Ale oni w to nie wierzą. I to później przelewają na wszystkie życie sakramentalne Kościoła, na Eucharystię, na sakramentalia. Wszystko sprowadzają tylko do czystego znaku. A tam, gdzie się tylko da, na piedestał wystawiają siebie i chcą być bogami. Przecież będą się nieprawdopodobnie w piekle smażyli. Jakiej oni nagrody oczekują? Będą radością tylko szatana. Nie, ja sam pozostałem z wami, mówi Pan, aby was prowadzić i nauczać. Ostatni jeden z kapłanów głosił kazanie, kiedy była Ewangelia o świętym Pawle, kiedy do niego wszedł Pan, jak był w Cezarei Filipowej i Festus chciał go wysłać do Jerozolimy, a Pan przyjdzie do niego w widzeniu w nocy i mówi mu Pan Jezus, potrzeba, abyś zaświadczył mnie w Rzymie. I na tym tak jest, jesteś czytań, a jego mość kazał, ludzie, nie wierzcie w prywatne objawienia, to nic do tego. A wiesz, co miał Paweł tego dnia, kiedy czytał? To było jego prywatne spotkanie z Bogiem. Pan przyszedł. Na drugi dzień Paweł mówi, proszę zawieź mnie do Cezara, jestem Rzymianinem. Bo Pan mu nakazał, pomógł, przyszedł. Będziesz o mnie świadczył w Rzymie. I to kilkakrotnie w życiu Paweł dostąpił takiego cudownego spotkania w prywatnej wizji, w prywatnym objawieniu z Bogiem czy z Jego aniołem. Dlatego cieszcie się, że Pan Bóg nas chce prowadzić, że naucza, że jest tak blisko, że nie zostawił nas samych. I tu mówi niesłychanie piękne słowa Pan Jezus. Wybrałem dusze małe i nieznaczące, aby poprzez nie ukazać moją wolę światu, a przede wszystkim Kościołowi. Oni by chcieli, żeby przez arcykapłanów Pan Bóg mówił. Ale skoro pycha ogarnęła ich wnętrza, nie oddają Bogu hołd? Ha! Ile by mieli ale, ja głosiłem Ciebie, ja Cię przyjąłem. To tak jak z narodzeniem. Nie narodził się w pałacu żadnego arcykapłana. Narodził się w grocie betlejemskiej. Nikt Bogu nie zarzucił, że ktoś u mnie był, ja chałupę budował, ja to zrobił, ja ci jeść dawał. Człowiek prosty i pokorny staje zawsze przed Bogiem w uniżoności. Dlatego Pan Bóg takich wybiera. Oni nie są szczęśliwi, bo jakby wybrał rektora uniwersytetu, dziekana naszego wydziału, to dopiero by smarowali umysły. Ale Pan Bóg ich pomija, bo oni go nie widzą i nie czują. Te dusze małe i nieznaczące są zawsze tak bardzo podobne. Gdybyście tego pragnęli, nauczylibyście się je rozpoznawać i szlibyście za moim głosem, unikając tak wielu błędów i nieszczęść. Niedawno zmarła mistyczka we Francji, we Włoszech, Natuza. W latach 1947-70, czyli w ciągu 20 kilku lat, odwiedziło ją 1 000 000 Włochów. Ludzie, kiedy od niej wychodzili, mówili, że doświadczali bliskości Boga. Prosta kobieta, małżonka, 5 dzieci, biedna rodzina, mówi, tam czuło się Boga. I później ta manifestacja wiary ostatnio we Włoszech, na jej pogrzebie jest obecnych 50 tysięcy ludzi, 5 biskupów, 500 kapłanów. Gdybyśmy umieli tych maluczkich rozpoznawać i iść za głosem, który Boga, który przed nim do nas kieruje, uniknęlibyśmy wielu błędów i nieszczęść. Opowiedziałem to wszystko po to, aby ukazać wam prawdę o moim posłannictwie, mówi Pan Jezus. Moim posłannictwem na ziemi było pełnienie woli Ojca. Mój Kościół, który jest dla mnie ustanowiony jako moja oblubienica, również powinien pełnić moją wolę. Tego oczekuję, aby oblubienica była wierna oblubieńcowi i by przysłuchiwała się jego szeptowi, odczytywała wszystkie jego pragnienia. Cóż, jeśli oblubienica nie chce słuchać oblubieńca? Jak wielkie jest jego cierpienie. Drodzy Państwo, to już jest prawie 3 strony. Słów Pana w odpowiedzi na temat mojego posłuszeństwa, tu jeszcze nie ma ani jednego zdania o mnie. Zauważyliście? Ci to słuchają? Pan pokazuje dramat Kościoła w myśleniu i wasz. Bóg chce od nas, abyśmy wypełniali wolę Boga. Wyjaśniałem wam przedwczoraj, jest on ponad prawem. Prawo, które nie uwzględnia jego, nie obowiązuje nas. Prawo, które nie uwzględnia czci dawanej Bogu, nie obowiązuje nas. Pragnę mówić do mojego Kościoła, mówi Pan. Pragnę jego zbawienia. Wy wszyscy, których powołałem do życia w moim mistycznym ciele, jesteście mi konieczni, niezbędni, jesteście potrzebni mojemu sercu. Jest tu nas ponad 20, każdy otrzyma jakiś dar od Pana Boga, ale nie wszyscy po 10, 1, 5, 1. Każdy ma swoją jakąś funkcję społeczną. Tu jest i ksiądz, jest ojciec, jest matka, jest dziecko, młodzieniec. I Pan Jezus mówi precyzyjnie, każdy tu z obecnych jest mu potrzebny, konieczny. Mówisz dobitnie, niezbędny. Jesteście potrzebni jego sercu. Bóg niczego nie potrzebuje, niczego nie musi, ale moja miłość, mówi Pan, każe mi was do końca upominać i wzywać. Będę walczył o każdą stworzoną przeze mnie duszę. Będę ją delikatnie upominał. Będę na nią grzmiał i będę ją oczyszczał w cierpieniu, aby zdążyła przejrzeć. Taka jest moja miłość, nieustająca, niepoddająca się i pełna nadziei. choć Kościół zamknął Panu Jezusowi usta i neguje się wszystkie znaki Jego obecności i mowy, Pan mówi spokojnie. Będę delikatnie upominał. Będę na nią grzmiał. I będę ją oczyszczał w cierpieniu, aby zdążyła przejrzeć. Dlatego we waszym działaniu powinniście zawsze najpierw pełnić wolę mojego Ojca, tak jak ja to czyniłem, a potem dopiero wolę ludzi, jeśli jest to zgodne z moją wolą. Jeśli moja wola i wola waszych przełożonych różnią się tak znacząco, że słuchając ich dopuszczacie się niewierności wobec mnie, bądźcie raczej skorzy do ukazania im błędnego postępowania kosztem waszej pozycji społecznej, niż zrzucenia na nich odpowiedzialności za sprowadzenie was na manowce. Tu Pan żąda od was totalnej ofiary. Nie bój się, że stracisz pozycję w oczach proboszcza. Idziesz i upominasz go. Nie bój się, że stracisz pracę. To jest twój obowiązek, mówi Pan, by stanąć w prawdzie, by mu powiedzieć, prowadzisz nas na manowce. Jestem po długiej podróży i dysputach. Moi drodzy, nie mogliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ciągu ostatnich 5 lat umysł polskiego kapłana tak się raptownie zmienił, jeśli idzie o Sanctissimum. Skąd to się wzięło? Że nawet biskupi każą stawać do komunii, wrzeszczą przy rozdawaniu. Ostatnio kapłan jeden 65-letniego mężczyznę, który uklęknął do komunii, chwycił jak psa za krawat, podniósł i zaniósł, moi drodzy, do szeregu. To jest coś nienormalnego. To jest nienormalne zachowanie. To się nie da wytłumaczyć, co się stało z duszą kapłana polskiego. Przecież byli uczeni, że tylko ręce kapłana mogą dotykać świętych postaci. Dzisiaj dopuszczają wszystkich do szabactwa, do dotykania. Ludzie przy ołtarzu czują się, jakby byli w kuchni albo w barze. Wiecie, co się za chwilę dokona? Będzie tak jak w Ameryce. Każdy będzie brał do papierka, do kieszeni. Pójdzie Świecki z 6 busami, będzie rzucał. Hostia Święta wpadnie do ciągu wentylacyjnego, leży, przychodzi ksiądz. A, to na pewno niekonsekrowane. Chodzą, depczą ludzie. Przecież tam Bóg musi wysłać swoje zastępy i musi uruchomić to, co przepowiedział w Apokalipsie. Na naszych oczach dokonuje się nieprawdopodobna profanacja Boga, prowadzi się nas na manowce i każe się nam milczeć. Jest tyle przykładów, tyle tekstów, gdzie Bóg mówi, jak cierpi w swoich świątyniach. Oczywiście, że grzech ich jest większy, tych, co nas na manowce prowadzą, niż ciebie, który milczysz. Ale wiedzcie, że kto wie, że prawda jest po drugiej stronie, a udaje, że tego nie wie, grzeszy wobec mnie. To wam tłumaczyłem nieraz. Wasze milczenie wobec zła jest pozwoleniem na zło i będziesz cierpiał. Zachowałeś skórę, zachowałeś pracę, pozycję społeczną i za to odpowiesz przed Bogiem. Zapisz, córko, wszystko to, co powiedziałem, dowodzi tylko jednego, że wszystko, co stworzone, jest omylne. Tylko jeden Bóg pozostaje prawdą i tylko na Nim możecie się opierać, aby uniknąć błędnej ścieżki. Ty, Piotrze, nie możesz pozostać posłusznym niesprawiedliwym nakazom, ponieważ musiałbyś być wówczas nieposłuszny mnie. Półtora roku temu dojrzałem do tego. Prawo, posłuszeństwo prawu stanowionego przez człowieka i prawu Boga. Wybrałem Boga. Wszystko, co chcieli, wzięli. Zostało im jeszcze tylko moje życie. Ale jeśli na to im Bóg nie pozwoli, nic nie uczynią. Natomiast dekretować mogą, bo papier jest wolny, papier wszystko zniesie. Więc mogą pisać. Historia, a później Bóg oceni właściwy kierunek tej wielkiej bitwy. Wiesz, że nigdy bym się na to nie zgodził, byłbym niepocieszony, gdybyś odstąpił ode mnie. Zbyt mało mam serc tak oddanych, które chcą słuchać mojego głosu, abym pozwolił, aby mi cię odebrano. Dlatego wszystkie listy, komunikaty o tobie mają charakter zwykłych pomówień, ponieważ nie są niczym udokumentowane. To państwu wyjaśniałem. U prawników siedziałem. Można się by było z chują sądzić, ale po coś to? Bo to są czyste oszczerstwa, rozumiecie, pomówienia. Można by walczyć o odszkodowania moralne, materialne, ale Pan Jezus mówi, klubnij się. Po co ci to? Ich słabość i nagość wyjdzie dopiero później w oczach świata. Dalej mówi Pan, nawet prawo, żeby mogło obowiązywać, musi zachować pewne normy. Ci zaś, którzy chcą zamknąć ci usta, nie mogą tego czynić z mocą prawa, więc próbują ci zaszkodzić, używając innych form nacisku. Ty wiesz jednak, że jestem prawdą, a ty jesteś ze mną, więc prawda jest z tobą. Bądź ufny, bo prawe serce wie, że mówisz prawdę. Nawet serca zbłąkane rozpoznają mnie w tobie. Nie lękaj się. Jestem prawdą w tobie, kochaj i nauczaj i nie bój się ludzi. Słuchaj głowy i jej nakazów. Ja jestem tym, wobec którego zdasz swój rachunek. Tylko mnie się lękaj. Drodzy Państwo, te słowa ukażą się wstępem w książeczce zatytułowanej Ksiądz Piotr Natanek nieposłuszny ze znakiem zapytania. Czynię to po to, bo w tej ogromnej bitwie ostatnich prawie 50 dni i takim szabelkowaniu ze mną Pan Jezus dał potężną pomoc. Wyjaśnił precyzyjnie, o co mu chodzi w intronizacji, o królowaniu. Zbił tezę episkopatu, która brzmi: nie będziemy koronować Pana Jezusa, intronizować, bo Jego królestwo nie jest z tego świata. I to mamy podokładane. To zbita teza punkt po punkcie. Przyszedł z pomocą. To, co Pan wyjaśniał w swoim sercu, to miałem dawno. Stąd był ten spokój. Dziś się dzielę z Wami, abyście i Wy mieli spokój. Kiedy to wydam, już na żadne pytanie o intronizacji czy moim posłuszeństwie nie będę z nikim rozmawiał, tylko dam mu do rękę broszurkę i czytaj. A jeśli nie pojmujesz, no to masz problem. Trzeba się wziąć za studiowanie, poznać wiedzę, zdobyć inne źródła. Dlatego to będzie dla mnie metodyczna, ogromna pomoc i dla Was, abyście trwali, niczego się nie bali. Bójcie się tylko Boga, bo przy Waszym osądzie żadnego kardynała nie będzie. Żadnego Twojego proboszcza. Oni się tam wstawią za Ciebie tylko w przypadku, kiedy się okaże, że Tyś go napominał i to jego napomnienie wpłynęło na zmianę jego drogi i on wtedy przyjdzie i będzie na twoją korzyść przed Panem wyznawał. Wtedy się pojawi. W każdym innym przypadku nie zobaczycie go obok siebie. Amen.